Pogodę mamy nie najlepszą tego lata, z opalania na ogół nic nie wychodzi. Warto jednak przysiąść na brzegu morza i posłuchać, jak ono gada. A gada falami, jak je uciszyć. A czy można je zmierzyć, ich wysokość i siłę? Rodzą się z wiatru i wody, ale nie tylko. O tych największych opowie profesor Stanisław Masel, dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Było to na kanale La Manche, na darze młodzieży. Mhm. Stałam na pokładzie pelęgowym i statek schodził w dół. I wtedy maszty były poniżej czubka fali, która była przed nami, a maszty mają blisko 40 metrów.
Jeżeli już mówimy o tych wielkich falach, to zmierzony statek radziecki OP, który dostarczał zaopatrzenie na Antarktydę, podobno zmierzył falę w wysokości 50 metrów. To jest troszeczkę wśród naukowców kwestionowana ta wielkość. Pomiary ze statku amerykańskiego 30 parę metrów. Słynny okręt pasażerski Michelangelo, włoski, w drodze z Genui do Nowego Jorku, napotkał taką falę, która powybijała wielkie okna na wysokości 24 metrów nad powierzchnią. A zatem musiała być to dostatecznie wielka siła. Fale również stają się niebezpieczne na wybrzeżach. Powodują erozję brzegów.
To nasz klif jest tego dowodem.
Nasz klif jest dowodem dalej. Fale również wzbudzają prądy wzdłużbrzegowe, a prądy wzdłużbrzegowe z kolei transportują materiał denny. Dzięki temu nasz półwysep Helski ciągle rośnie na wschód, bo wiatry głównie mamy na Bałtyku zachodnie, południowo-zachodnie, platformy naftowe, ochrony, one wszystkie muszą być projektowane z uwzględnieniem niszczących siły działanie fali. Przy projektowaniu bierze się pod uwagę wieloletnią statystykę. Powiada się, że liczymy falowanie z prawdopodobieństwem, że ten falochron lub ta platforma naftowa powinna stać, jeżeli uderzy w nią fala, która się zdarzy na wyższe raz na 1000 lat. W Holandii te tamy, które bronią wybrzeży holenderskich, prawda, one są projektowane z prawdopodobieństwem 1000 i 10 tysięcy lat. Na przykład pierwsze platformy naftowe na polu Ekofisk na Morzu Północnym były projektowane dla fali, która miała 28 metrów. Z kolei musimy sobie zdać sprawę, że nie ma budowli, która jest bezwzględnie bezpieczna.
Mówiliśmy na początku, że fala rodzi się z wiatru i wody, ale są fale, które mają inne podłoże narodzin.
Tak, to są wybuchy wulkanów podwodnych, trzęsienia dna morskiego, osunięcia ogromnych podwodnych zboczy oceanicznych. Te fale nazywają się z japońska tsunami.
Bardzo ładna nazwa.
Ona składa się z dwóch słów. Ami to znaczy po japońsku fala, tsu to znaczy miejsce, do którego ta fala przybiega.
A nie gdzie się narodziła?
Nie. Właśnie tsunami nie jest groźne daleko od brzegu. Jeżeli powstanie trzęsienie ziemi, a zatem zatrzęsie się dno oceanu, powstaje fala bardzo długa, setek kilometrów. Jeżeli fala ma długość setek kilometrów i wysokości 1 metra, to jej nie widać po prostu. Dopiero ta fala się uwidacznia, zbliżając się do brzegu. Wówczas ta fala rośnie. Trzeba powiedzieć, że prędkość propagacji takiej fali, rozprzestrzeniania się takiej fali jest rzędu 700 km na godzinę. A zatem musimy sobie dać sprawę, że bardzo trudno jest ostrzec cały basen Pacyfiku. Jest to rejon sejsmiczny, prawda? To są Wyspy Kurylskie, to jest Kamczatka, to jest Japonia, Aleuty, Alaska, to jest Chile również. To są wszystko rejony, w których powstają trzęsienia ziemi i te trzęsienia ziemi wywołują ogromne fale tsunami. Miałem okazję oglądać w Japonii, na wyspie Honshu, świątynię Buddy, gdzie stał posąg Buddy o wadze 800 ton, wysokości 12 metrów. I tam jest inskrypcja na ścianie, że w roku 1495 było ogromne tsunami. Ten posąg Buddy stał w wielkiej świątyni drewnianej. Niestety fala tsunami rozbiła całą tą świątynię, natomiast posąg Buddy z uwagi na tą ogromną wagę ocalał. Trzeba powiedzieć, że ta świątynia mieści się 1,5 kilometra od brzegu i 50 metrów nad poziomem wody obecnie. Zatem ta fala tsunami wdarła się tak wysoko. Słynna eksplozja wulkanu Krakatau między Sumatrą a Jawą w 1883 roku spowodowała falę tsunami w wysokości 30 metrów. Zginęło wówczas na Jawie 36 tysięcy ludzi. Po 9 godzinach ta fala z Jawy dotarła do Kalkuty i rozbiła 900 łodzi rybackich, które były w porcie. A po 36 godzinach fala dotarła do kanału La Manche w okolicy Grecji. Takim przykładem jest Santorini, gdzie wybuch wulkanu spowodował falę, która dotarła do Egiptu, do Doliny Nilu. Dla fal tsunami istotny jest system ostrzegawczy. I taki system powstał na północnym Pacyfiku.
To można przewidzieć?
To się przewiduje w ten sposób, że daleko są umieszczone sejsmografy, które czują drgania skorupy ziemskiej. Są systemy, które powiadają, czy poziom wody nagle się podniósł. I w zależności od tego, jak daleko jest to epicentrum trzęsienia, można przewidzieć, w jakim czasie ta fala dotrze do brzegu. Pamiętam takie trzęsienie ziemi 11 km od wybrzeża Nowej Gwinei. Nie było żadnych szans na jakiekolwiek ostrzeżenie. Po prostu ta fala tsunami wywołana tym trzęsieniem wlała się na to wybrzeże Nowej Gwinei i tam zginęło właśnie paręset osób. Zniszczone zostało całe wybrzeże. Więc tutaj nie ma wyjścia. Jedyne wyjście takie, należy uciekać.
No, ale przy takiej prędkości?
Oczywiście ta prędkość maleje przy brzegu. Jeżeli to jest głębokość 10 metrów, mniej więcej prędkość jest 10 metrów na sekundę tej fali.
A co niszczy falę? Mówią, że wylejanie oliwy na powierzchnię to uspokaja największe sztormy i tak dalej. Ile w tym prawdy?
Prawda jest częściowa. Oczywiście wylanie cieczy cięższej rzeczywiście łagodzi, wygładzają się te bardzo krótkie fale, natomiast te wielkie zostają w dalszym ciągu. Inny przypadek dla ochrony portów. Pamiętam, kiedyś pracowałem w takim projekcie. Jeden z portów marynarki naszej wojennej należało zabezpieczyć się falą. I tam założyliśmy swego rodzaju przegrodę powietrzną. Taka przegroda powietrzna zresztą pracuje w tej chwili w porcie północnym, w basenie naftowym. Jest to rura ułożona na dnie, perforowana, do której się pompuje sprężone powietrze. To powietrze unosi się do góry, ponieważ bąble powietrze na skutek falowania dynamicznych oddziaływ, one po prostu są ściskane, w ten sposób odbierają jak gdyby część energii falowej, która wchodzi. Ale te fale długie tak i tak wchodziły. Bardzo trudno wygaszać fale. Najlepszym wygaszaczem fali jest niewątpliwie wybrzeże. Falochron to jest jak gdyby aktywna ochrona, musi być zaprojektowany tak, żeby przejął całą siłę.
Pierwszy siłę fali zmierzył ojciec słynnego pisarza Roberta Louisa Stevensona, autora Wyspy Skarbów. Badanie fal to nie jest wcale taka dawna historia.
Przygotowanie inwazji w Normandii wymagało opracowania prostej metody, takiej, żeby dowódca małej jednostki mógł przewidzieć wielkości fali. I wówczas dowództwo armii amerykańskiej zaangażowało dwóch uczonych. Jeden z nich to był Walter Monk i drugi był Sverdrup. I im polecono opracowanie bardzo prostej metody, takiej, która by pozwoliła, jeżeli meteorolodzy podadzą, że taki będzie wiatr, takiego kierunku, no to bardzo prosto można wyliczyć, że taka będzie wysokość fali i rzeczywiście oni taką prostą metodę opracowali. Oczywiście ta metoda pozostawała tajna do roku 1947. Przy okazji pojęcie fali znacznej. Jeżeli my patrzymy na morze, jeżeli ja komuś zadam pytanie, proszę ocenić, jaka jest wysokość średnia fali, ta odległość w pionie pomiędzy grzbietem a doliną następną, patrząc okiem nieuzbrojonym. Oko ludzkie zawyża to o 60%.
Z profesorem Stanisławem Maselem, dyrektorem Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, rozmawiała Maria Prucińska.